Bracia, siostry, przyjaciele, może niektórzy z was myśleli, byście się dowiedzieli o tym, że brat Jali wam przyśle z Ameryki, brata, że przyśle do was jakiego nadzwyczajnego człowieka. A tu przybywa dawny wieśniak spod Warszawy, którego ojciec był wieśniakiem, którego dziadek był rolnikiem, jego pradziadek, jego dziadek przed nim. A więc brat Dziali wam nie przysłał żadnego nadzwyczajnego człowieka. Gdy byłem w szkole jako uczeń, miałem wiele kłopotu stanąć przed klasą i wypowiedzieć się nawet w paru słowach. Ponieważ jako chłopiec bardzo się jąkałem. I miałem ten kłopot, i miałem kłopot z gardłem, tak, że przez pierwsze 7 lat, gdy nas Pan przyprowadził do prawdy, to siedziałem na zebraniach i bardzo mało brałem udziału, ponieważ bracia nie mogli mnie słyszeć na drugiej stronie pokoju. A więc w roku 1938 jest to brat Johnson mnie zaprosił, abym służył jako ewangelista. Mówił mi, bracie, to przecież nie ja. Nie jestem do tego zdolny. A nie tylko to, tylko wczoraj z powodu nieporozumienia w zborze już nie jestem starszym w zborze. Mam wielki kłopot. Lecz brat Johnson w swym wyrozumieniu 3 razy pisał do mnie, bracie, przyjmij, bo nie zapominaj, że Pan naznacza swych sług, ewangelistów i pielgrzymów przez swe narzędzia mówcze. A więc tak się stało, że w tym czasie byli mianowani polscy bracia ewangeliści, których było 6. A z łaski pańskiej ja byłem 7. Było wiele, wiele lat temu. A więc tak Pan pokieruje czasami, że w moich oczach te rzeczy są małymi cudami. Tak samo jak to, że teraz jestem przed wami. Gdyby ktoś powiedział mi rok temu, że będę w Poznaniu, w Polsce, z tymi taką liczną gromadą braci, ja bym powiedział temu człowieku, niemożliwa rzecz. A więc jestem tutaj z wami, drodzy bracia i siostry, i mam ten przywilej, ażeby podzielić się z wami Słowem Bożym. Ja muszę wam powiedzieć, że jestem lepszym uczniem Słowa, aniżeli jego nauczycielem. Niech Pan nas uczy. Ja tylko do braci powiem tylko to, co otrzymałem od słów Bożych. A więc oni otrzymali te rzeczy od Jezusa, który otrzymał tę prawdę od źródła prawdy samego Boga. Chciałbym wam zwrócić uwagę dziś po południu na wiersz z Księgi Ezechiela, z rozdziału 9, a wierszu 11. Czytam. A oto mąż, on odziany szatą lnianą, przy którego biodrach był kałamarz, oznajmił to mówiąc, uczyniłem tak, jakoś rozkazał, a chciałbym nacisk włożyć na te ostatnie słowa w tym rozdziale, w tym wierszu. Uczyniłem tak, jakoś mi rozkazał. Moi drodzy bracia i siostry, słowa Salomona: każda rzecz ma swoją porę i każde przedsięwzięcie ma swój czas pod niebem. Jak mówi kaznodzieja w rozdziale trzecim, a wierszu pierwszym. W słowach prostych, lecz głębokich, sławny mędrzec wymienia wiele rzeczy, na które jest pora w egzystencji człowieka, od urodzenia do śmierci. Rzeczy, które mają swoje miejsce i swój czas. Czas na płacz i czas na śmiech, czas na smutek i na skakanie, milczenie i półmówienie, miłowanie i nienawidzenie, czas na budowanie i rozwalanie, czas na wojnę i na pokój. Na wszystko jest czas. Boski plan wieków ma również takie pory, takie czasy i takie chwile. A po większej części te ważne pory, te czasy i chwile mają swój początek i mają swój koniec wyraźnie określone, tak, że każdy, który ma umysł oświecony przez słowo prawdy, może te czasy zrozumieć i może je ocenić. Ten sam mędrzec, który wyraził się tak wymownie o doświadczeniach człowieka, również wyraził myśl, że lepsze jest dokończenie rzeczy, jeżeli początek jej. On myśli tej nie tłumaczy, lecz domyślamy się, że on chciał nam zwrócić uwagę na to, że ktoś może coś rozpocząć i w tej sprawie jest pomyślność. Lecz to nie gwarantuje, że ta dana rzecz kończy się pomyślnie. Wiele rzeczy tak samo się rozpoczyna pięknie, pomyślnie, najlepiej, ale wkrótce po rozpoczęciu załamuje się i niweczy się. Z drugiej zaś strony, gdy rzecz dokończy się według planu, każdy się raduje z pomyślności tej rzeczy, która stała się pomyślna aż do końca. Cała sprawa się staje jasną i zrozumiałą od samego początku. W boskim planie wieku wszystkie rzeczy i wszystkie sprawy są zawsze pod kontrolą, co się tyczy czasów i chwil, okresów i wieku. Początki w planie Bożym nigdy się za rychło lub za późno rozpoczynają. Dokończenia się rzeczy nie kończą się za rychło lub za późno. Zawsze są pod kontrolą Bożą. My to wiemy z obserwacji, z informacji i doświadczenia, co się tyczy działalności Bożej ku zasadom i osobom i rzeczom. Badanie raportu męża odzianego szatą lnianą, a który miał przez boku kałamarz pisarski, jest badaniem dokończenia specjalnego zarysu żniwa wieku Ewangelii. To dokończenie dotknęło wielu braci naszych w Chrystusie, któryśmy dawniej znali i których jeszcze znamy. Jest to trudną rzeczą dla niektórych braci z naszych panów rozmawiać o rzęciu wieku Ewangelii bez wciągnięcia do tego tematu osobistego uczucia i osobistego zapatrywania. Ich postawa ku prawdzie na czasie, co się tyczy ukończenia się pracy żniwa i pokłosia, jest zazwyczaj bardzo pozytywna lub bardzo negatywna. Nie mogły się odczepić od osobistych pobudek i osobistych motywów. Mają trudność w badaniu tego tematu obiektywnie i bezstronnie. Kilka lat temu widziałem ogłoszenie w czasopiśmie, które tak brzmiało. Stań się milionerem na podstawie Biblii. Ja nie napisałem do tego człowieka, a więc nie wiem, jak to jest, aby się stać milionerem na podstawie Biblii. Jezus to bada Słowo Boże w celu zysku, w celu wzbogacenia się lub pozyskania specjalnych względów, mija się z celem Biblii. Niedawno temu słynny ewangelista Billy Graham otrzymał miecz ceremonialny podczas ceremonii Militarnej Akademii West Point w Ameryce. Po tej ceremonii pewien reporter zapytał się go: Panie Graham, jakie jest Twoje stanowisko ku wojnie w Wietnamie? A ewangelista wtedy powiedział: nie mam stanowiska względem tej wojny. Lecz dany reporter nie był zadowolony z tej odpowiedzi. Tak się pytał dalej: jak możesz pogodzić fakt, że jesteś chrześcijaninem z takim neutralnym stanowiskiem względem wojny? A na to słynny ewangelista odpowiedział: ja tylko spojrzę Tobie w oczy i powiem Ci, że nie mam stanowiska. Może przyjdzie czas, gdy będę twarzą w twarzą z Bogiem, a On mi powie: Billy, powinieneś to czynić. Tak. Lecz mniej niż godzinę po przeczytaniu tego artykułu w gazecie czytam czasopismo. A co ja znajduję? Znajduję, że ten sam słynny ewangelista tak się oświadczy przy innej okazji. A to słuchajcie. Najgłówniejsze miejsce w piekle jest zarezerwowane dla tych, którzy są neutralnymi w wielkich kwestiach życia. Tak. Być może, że brat Graham miał na myśli, że żadna wojna nie jest wielką kwestią życia, oprócz dla wdów i dla sierot, tych, co podczas wojny życie stracili w walce. Jest także zrozumiałym, że gdy ewangelista otrzymuje miecz od instytucji militarnej, jak on może wypowiedzieć się przeciwko wojnie w ogóle lub przeciw jednej lub drugiej wojnie? 9 rozdział Ezechiela podaje widzenie proroka. A to widzenie dzieli się na dwie części. Pierwsza część, w wierszu drugim, czytamy: a oto 6 mężów przyszło drogą ku bramie wyższej, która patrzy na północ, i miał każdy broń swoją ku wytraceniu w ręce swej. W tym widzeniu Ezechiel widział, jak to ci mężowie z bronią ku zabijaniu wytracili wszystkie świątnice na dziedzińcach i w mieście, którzy nie mieli znaku na ich czołach. A więc każdy z tych mężów przedstawiał klasę złoczyńców przy końcu wieku Ewangelii, a miecz każdego, czyli broń ku zabijaniu, ten każdy miecz przedstawia błąd w ręce tych, którzy pustoszyli, przesiali tych, którzy byli poświęceni, tymczasowo usprawiedliwieni, i tych, którzy byli chrześcijaninami tylko z imienia. Te poważne błędy, które uczyniły tyle spustoszenia, były to błędy przeciw okupowi, przeciw różnym zarządzeniom pańskim, przeciwne prawdzie na czasie i przeciwne sługom prawdy. Nie będziemy mieli czasu łącznie z tym tematem do badania tych broni ku zabijaniu. Bracia oświeceni prawdą Epifanii są zapoznani dobrze z naukami dotyczącymi się różnych powołań i przesiewań okresu paruzji. Posłani k Epifanii te symbole tłumaczył wiele lat temu w języku angielskim, w innych językach, a tak samo i w języku polskim. Druga część ćwiczenia Ezechiela odnosi się do człowieka odzianego szatą lnianą, który miał przy boku kałamarz pisarski. W czwartym wierszu Bóg przemówił do tego człowieka: przejdź przez pośrodek miasta, przez pośrodek Jeruzalemu, a uczyń znak na czołach mężów, którzy wzdychają i narzekają nad wszystkimi obrzydliwościami, które się dzieją pośród niego. A gdy on to dokonał, czytamy w wierszu 11: a oto mąż, on odziany szatą lnianą, przy którego biodrach był kałamarz, oznajmił to mówiąc: uczyniłem tak, jakoś mi rozkazał. Figura męża odzianego szatą lnianą odnosi się do czasu żęcia, do okresu paruzyjnego, do ostatnich 30 lat, których powołanie do Kościoła Chrystusowego było otwarte. Wierni pańscy mogli się ubiegać o współdziedzictwo z Chrystusem. To znaczy, że gdy mąż w lnianej szacie ukończył swe dzieło, ukończyła się ta sposobność już na zawsze. Gdy ten mąż zdał swoje sprawozdanie, to on w parafrazie mówił: rozpocząłem pracę żęcia, jak tylko zrozumiałem Twoją wolę, Panie, żołem wiernie cały symboliczny dzień i ukończyłem tę pracę zgodnie z Twoją wolą. Bracia oświeceni prawdę Epifanii przyjmują wytłumaczenie posłanika Epifanii, że mąż odziany lnianą szatą już zdał swój raport, że praca żęcia się już dawno skończyła, a to jest w roku 1914, a praca pokłosia w roku 1916 na jesień. Nie ma nigdzie badacza Pisma Świętego, który może powiedzieć jak Billy Graham: mogę Tobie spojrzeć w oczy i powiedzieć Tobie, że nie mam stanowiska w tej sprawie, względem tej nauki. Jeżeli możecie takiego badacza znaleźć, to ja Wam mogę spojrzeć w oczy i powiedzieć, że on nie rozumie kwestii. On musi być nowicjuszem, który nie ma dosyć informacji, aby przyjść do przekonania. Ufam, że Pan będzie błogosławił to nasze badanie, te parę chwil, tak ważnego przedmiotu. O tym symbolicznym mężu, odzianym w lnianej szacie, który zdał raport ze swej czynności w symbolicznym Jeruzalemie. Ten symboliczny mąż składał się z wielu osób. Ci wszyscy, którzy nauczali swych braci o prawdzie podczas okresu żęcia, są przedstawieni w tym mężu. A więc musimy mieć na myśli, że tu ten człowiek w szacie lnianej nie był jednostką, lecz składał się z wielu braci. Wiele lat temu niektórzy myśleli, że on przedstawia tylko brata Rusla jako wiernego i roztropnego sługę. Nie ma wątpliwości, że on był wodzem tej klasy wiernych. Nasza pewność, że ten mąż składał się z wielu członków, jest oparta na trzech przyczynach. A pierwsza przyczyna jest ta: jeżeli każdy ze sześć mężów, który miał broń ku zabijaniu w ręku, przedstawiał klasę, czyli miał wielu członków, to też i mąż odziany w lnianą szatę przedstawia klasę złożoną z wielu członków. Wierny i roztropny sługa jako jednostka nie czynił znaku na czołach wszystkich, którzy wzdychali i narzekali w mieście, chociaż on czynił znak na największej liczbie czół od wszystkich innych członków tej klasy. Prawdą jest, że wielu braci paruzji otrzymało prawdę od braci i sióstr, którzy znali brata Rusla, a nie od niego osobiście. Również ci, którzy czytali, a nie rozumieli, otrzymali pomoc od tych, którzy prawdę rozumieli. Nie ma wątpliwości, że wierny sługa dał braciom kałamarz, który przedstawiał literaturę, i nalał do kałamarza atramentu, który przedstawiał prawdę, lecz wielu braci używali narzędzia, które Pan przez niego przysposobił. To samo proroctwo Ezechiela w rozdziale 40, a w wierszu 3 przedstawia brata Rusela jako jednostkę, lecz pod figurą męża, który był na wejrzeniu jako kształt miedzi, mając sznur lniany w ręce swej i laskę ku rozmierzaniu, który stał w ramie. To jest figura z księgi Ezechiela w rozdziale 40. W tej figurze Ezechiel przedstawia kościół otrzymający instrukcję od tego męża z laską ku rozmierzaniu. A w 4 tym wierszu ten mąż mówi do Ezechiela: Synu człowieczy, patrz oczyma swymi, a uszyma swymi słuchaj i przyłóż serce twoje do wszystkiego, co ci okażę, bo tu na to przywiedziony, aby ci to ukazano, a ty oznajmiesz wszystko, co widzisz domowi izraelskiemu. Wielny sługa nie mógł pokazać swym braciom tych rzeczy, które sam nie otrzymał od Pana. Sam musiał te rzeczy rozumieć, po czym mówił to braciom, aby te rzeczy odnoszące się do Królestwa Bożego przyłożyli do serca, bo serce błogosławieniu wszystkich narodów ziemi. Czasami bracia mają troszkę kłopotu, jak mają się odnosić do sług Bożych. Dlaczego Pan używa narzędzia, ażeby objaśnić swoje słowo? Dlaczego każdy nie może czytać Biblii sam i sam przyjść do wniosku? Ja chciałbym braciom i siostrom pokazać jedną małą rzecz. Czy bracia widzą, co mam w ręku? Pusta ręka, prawda? Tak? Nie. Mam w ręku całą Biblię. Bracia nie widzą? Teraz widzą? A więc na tej małej rzeczy z plastyku jest cała Biblia. Przeszło 700 tysięcy słów w języku angielskim. Lecz aby tę Biblię przeczytać, jest potrzebny mikroskop powiększający tę rzecz najmniej 100 razy, a lepiej 200 razy. Jeżeli się mikroskopu nie ma, to nie można czytać tego Pisma Świętego, nie można czytać Biblii. A więc w tym samym sposobie, drodzy bracia i siostry, jest potrzebny mąż Boży, jest potrzebne narzędzie Boże, jest potrzebne narzędzie Boże mówcze, ażeby oni to nam zbadali i Pan ich używa, ażeby nam dać pokarm na czas słuszny. Mam jeszcze jedną taką rzecz, a to jest kalendarz na 100 lat. Taki duży. Może 3 cm przez 3 cm. I na to też potrzeba mikroskopu, aby to czytać. Ażeby się można było dowiedzieć, co tam jest. A więc ludzie takie dziwne rzeczy mogą wynaleźć, lecz ten, który to uczynił metodą fotograficzną, to tę piękną rzecz o Biblii prawdopodobnie nie rozumiał, co się zawiera w tym pięknym Słowie Bożym. Trzecia przyczyna, że mąż odziany lnianą szatą składał się z wielu członków, jest ta. Pieczęć Boga żywego, o której jest mowa w Księdze Objawienia, w rozdziale 7, a w wierszu 2 i 3. Ta pieczęć przedstawia to samo, co atrament z kałamarza męża odzianego lnianą szatą. Anioł w tym cytacie również składa się z wielu członków, co widać z jego słów. Nie szkodźcie ziemi, ani morzu, ani drzewom, aż popieczętujemy sługi Boga naszego na czołach ich. A więc tam jest mowa o licznym aniele. Ten anioł przedstawia lud Boży w ich czynności i zapoznania ludzi z prawdą, którzy jej nie znali podczas okresu paruzji. W innych słowach, ci bracia byli żeńcami podczas okresu żęcia, czyli pierwszej czynności żniwa. Wiele lat temu niektórzy bracia głosili, że tym aniołem był nasz Pan i że on sam tę pracę wykonał jako jednostka. Biblia często pokazuje nam tę samą pracę lub dzieło za pomocą różnych symbolów i figur. Mamy słowo posłanika Epifanii, że anioł z objawienia 7 rozdziału przedstawia te same osoby, co mąż odziany lnianą szatą z księgi Ezechiela w rozdziale 9. Ja myślę, że powinniśmy się z nim zgodzić w tej sprawie. Moi drodzy bracia, sprawa tak ważna, jak skończenie się symbolicznego żęcia, co jest równoznacznym z zakończeniem się przywileju wysokiego powołania, musi z konieczności być dobrze udowodniona pismem, rozsądkiem i faktami. Takie dowody już istniały około 55 lat. Także obecnie mamy przynajmniej 80 dowodów, że rzeczywiście praca żęcia się skończyła już dawno i że nikt nie ma ani prawa, ani przywileju głosić powołania do Kościoła w czasie obecnym. Brat Russell, jako wierny i roztropny sługa, nie tylko przemawiał do ludu Bożego, ale również przemawiał za niego. W dniu 30 października roku 1916, w dzień przed śmiercią, na pociągu śpieszącym do Kansas City, on pokazał w pantomimie, że pomyślnie ukończył pracę, którą Pan jemu udzielił i polecił. W ostatnich dniach brata Russella, brat Menta Sturgeon zauważył, jak to brat Russell, służąc braciom w Kalifornii, stał się poważnie chory, a potem stan jego zdrowia stał się krytyczny, gdy przybyli do stanu Texas. W drodze do Kansas City brat Russell poprosił brata Sturgeona, który był jego stałym towarzyszem w ostatniej podróży, aby sporządził jemu rzymską togę z prześcieradła. Brat Sturgeon tak opisał tę scenę. Gdy jemu sporządziłem togę, stanął przede mną przez chwilę bez żadnego słowa, a potem położył się na tapczanie na plecach, zamknął oczy i leżał przede mną doskonały obraz śmierci. Następnego dnia nasz drogi brat Russell umarł. Wierny aż do śmierci, tak jak pismo przepowiedziało, że będzie. Ta scena brata Russella z rzymską togą jest znakiem, że mąż odziany lnianą szatą rozpoczął zdawanie raportu w słowach Ezechiela. Uczyniłem tak, jakoś mi rozkazał. Uczyniłem dzieło, któreś mi dał do wykonania. Wierny i roztropny sługa był głównym członkiem tego męża, po czym inni bracia, poznając koniec pracy żęcia, przyłączyli swój raport do jego raportu, wypełniając się figury. Bracia i siostry, którzy mają trajniejszą prawdę z dawnych lat, dobrze wiedzą, kto stanął z bratem Russellem jako część zespołu braci i sióstr, którzy byli przedstawieni we figurze męża odzianego lnianą szatą. Ta figura już dawno się skończyła, lecz rozmyślanie o niej jest błogosławieństwem do dnia dzisiejszego, ponieważ właściwe zrozumienie tej figury ochrania nas od błędu i pokazuje nam historię dzieła Pańskiego z dawnych lat, co pomaga nam do większej wiary wypełniające się proroctwa i figury późniejsze. Gdy jedno dzieło się kończy, drugie się rozpoczyna, aż do czasu, gdy cały plan wieków dokona tego, czego zamierzył nasz Ojciec Niebieski. Moi drodzy bracia i siostry, istnieje bezpośrednie pokrewieństwo między śmiercią brata Rösla a zdaniem raportu męża odzianego lnianą szatą. Wierny i roztropny sługa był mianowany przez Boga tylko na okres paruzji kościoła laodyceńskiego. A to z dwóch przyczyn. Pierwsza przyczyna, on był mianowany, aby wykładał prawdę paruzji, czyli prawdę na czasie, prawdziwemu kościołowi. A po drugie, on był mianowany, aby działał jako wykonawca pracy na okres paruzji kościoła. W innych słowach, przyczyna, dla której on piastował ten urząd, jest ta, że Jezus, który był niewidzialny, mógł dokonać swych celów względem oblubienicy przez widzialnego przedstawiciela. Ten urząd ciągnął się, aż wszystkie cele Jezusa były zrealizowane, aż do końca parusji, gdy ten jego urząd się skończył. Nie ma wątpliwości, że słowa naszego Pana w Ewangelii Łukasza się spełniły w wiernym i roztropnym słudze. Zaprawdę wam powiadam, że go nad wszystkim i dobrami swymi postanowi. Był taki czas, że nasz drogi brat Rösel myślał, że wierny sługa składał się z wielu członków, tak jak mąż odziany lnianą szatą. Ja myślę, że on działał zgodnie z myślą apostoła Pawła, ten mówi do Filipeńców, w pokorze jeden drugich mając za wyższych nad się. Siostra Rösel miała ten przywilej, aby jemu zwrócić uwagę na to, że ten wierny i roztropny sługa jest jednostką, a nie klasą. A on po jakimś czasie przyjął jej myśl. Wydarzenia okresu paruzji dowiodły, że ta myśl jest właściwa. On był nie tylko najzdatniejszym do tej służby, lecz w dodatku był pierwszym, którego poznał, że pieczętowanie na czołach się skończyło, co też raportował Panu. Nie dla jego korzyści, lecz dla naszej korzyści. Pastor Rösel był boskim narzędziem mówczym do chrześcijaństwa. Prorok Jeremiasz pisał o nim na długo przed jego urodzeniem, jak czytamy w księdze Jeremiasza, a w rozdziale 1 i wierszu 5. Pierwej niżelem cię utworzył w żywocie, znałem cię, a pierwej niżeli wyszedł z żywota, poświęciłem się. Za proroka narodom dałem cię. Jako pozafiguralny Jeremiasz, on wymownie przemawiał do nominalnego ludu Bożego, jak o tym podaje Jeremiasz w rozdziale 1, a w wierszu 7. Pójdziesz tam, gdzie cię poślę i będziesz mówił wszystko, co tobie pokażę. Gdy śmierć zamknęła jego usta, on nie miał kapłańskiego następcy, aby zajął miejsce jako narzędzie mówcze do chrześcijaństwa. Od tego czasu pozafiguralny Elizeusz, wielkie grono, będzie przemawiało do nominalnego ludu Bożego. Zmiana nastąpiła w pracy, a nikt nie może dalej ciągnąć tego, co się ukończyło na zawsze. Symboliczny Jeremiasz wypełnił to, czego się Pan od niego spodziewał. On poszedł tam, gdzie go Pan posłał. On mówił wszystko to, co Pan rozkazał, aby mówił. A przy końcu paruzji on jako naczelny członek symbolicznego męża odzianego lnianą szatą rozpoznał czasy i chwile i rozpoczął dzieło zdania ostatniego kapłańskiego raportu. Inni kapłani po nim się dołączyli. Uczyniłem tak, jakoś mi rozkazał. Przedmiot tak ważny, jak zamknięcie się drzwi wysokiego powołania, musi mieć równoległe dowody w różnych księgach biblijnych. taki równoległy tekst znajduje się w księdze Ezechiela w rozdziale 34, a w wierszach 1 i 2. Czytamy. Wtedy mię zaś przyjął drogą ku bramie świątnicy zewnętrznej, która patrzy na wschód słońca, a ta była zamkniona. I rzekł do mnie Pan, ta brama zamkniona będzie, nie będzie otworzona, a żaden nie wnijdzie przez nią, bo Pan Bóg Izraelski przeszedł przez nią, przetoż zamkniona będzie. Tym symbolicznym mężem, który miał w ręce laskę w rozmierzaniu, był nasz drogi brat Russell. Ezechiel tu przedstawia Kościoła, przedstawia Kościół podczas wypełnienia się tej figury. A brama w tym wierszu przedstawia ożywione usprawiedliwienie, czyli symboliczną pierwszą zasłonę, która jest doświadczeniem tylko tych, którzy wkrótce potem mają być spłodzeni z Ducha Świętego. Zamknięcie bramy przedstawia zakończenie się spłodzenia z Ducha dla celów wysokiego powołania. A rzeczy następne w tym samym rozdziale odnoszą się do lewitów jako odłączonych od kapłanów. Istota rzeczy jest ta. W podaniu Kościołowi ostatni widok ożywionego usprawiedliwienia w przedmowie autora w tomie 6, rzeczy następne, co się tyczy prawdy, będą rzeczy, które będą się tyczyły wielkiego grona. A to po kolei jest dowodem, że popieczętowanie sług Bożych na czołach, które jest opisane w rozdziale 7 objawienia, i uczynienie znaku na czołach, skończyło się. Przedmowa ta do tomu 6 była napisana 1 października roku 1916. Mąż z laską ku rozmierzaniu pomyślnie pracę swoją dokończył i pomógł mężowi z naniąc szatą do zdania raportu, że ten ostatni uczynił tak, jak Bóg jemu rozkazał. W Księdze Objawienia w rozdziale 14, a w wierszach 14 do 16 mamy opis o ukoronowanym ręce. I widziałem, a oto obok biały, a na tym obłoku siedział podobny synowi człowieczemu, który miał na głowie koronę złotą, a w ręce swojej sierp ostry. A drugi anioł przyszedł z kościoła, wołając głosem wielkim na tego, który siedział na obłoku, zapuść sierp płażni, gdyż tobie przyszła godzina, abyś wrzął, ponieważ się dostało żniwo ziemi. A zapuścił ten, który siedział na obłoku sierp swój na ziemię i pożęta jest ziemia. Ten żeńca przedstawia naszego Pana jako króla używającego władzę. A sierp przedstawia prawdę parusji, prawdę wtedy na czasie. Godzina żęcia to jest okres, który liczy 41 lat i 8 miesięcy 1000-letniego dnia. Ta godzina rozpoczęła się w roku 1874, a skończyła się w roku 1916. W wierszu 16 znajdujemy proste oświadczenie, że zapuścił ten, który siedział na obłoku, sierp swój na ziemię i pożęta jest ziemia. Ten żeńca, o którym jest mowa, nic nie mówi, że pracę skończył, tylko proste oświadczenie, że praca ta już była dokonana. Lecz ukoronowany żeńca miał widomych przedstawicieli, którzy zajęli się sprawą zdania raportu o skończonej pracy. Ci przedstawiciele byli pokazani w symbolicznym mężu, który był odziany lnianą szatą, którzy przepracowali pod kierownictwem wielkiego żeńcy, którzy by oznajmili wszystkim, że uczynili tak, jak Pan im rozkazał. Istnieją interesujące zarysy w symbologii biblijnej, co się tyczy pracy żeńcia jako pierwszej pracy żniwa wieku Ewangelii. Gdy pszenica rosła na łodygach w polu, to przedstawia, jak prawdziwy lud Boży rósł w otoczeniu Babilonu. Lecz ta sama pszenica po ścięciu przedstawia ich odłączenie od Babilonu i na drodze do symbolicznego wiązania w snopy, a później do suszenia, młócenia, wiania, przesiewania i spilania do gumna Królestwa Niebieskiego. Nie było to wielkim cudem w czasie paruzji widzieć, jak to pszenica zamienia się w symbolicznego żeńce, który po kolei żnie inną pszenicę. Można powiedzieć, że to jest symboliczna osmoza. Głos i ujrzeniem oko w oko, gdy Pan znów Syłon przywiezie. Ci stróżowie byli ci to pielgrzymi za dni brata Rośla. Ewangeliści i tak samo i starsi. A to, że śpiewali razem z zespołem, przedstawiało to, że się w doktrynie wszyscy zgadzali. Śpiewali wszyscy pieśń Mojżesza i pieśń Baranka. To jest wysokie powołanie i prawdy restytucyjne. Pytanie czasami łączy się z tą figurą. Kiedy Bóg znów przywiedzie Syłon? Prawdziwy Syłon miał dwie niewole. Pierwsza niewola Syłonu była w żydowstwie, w rabinizmie. Bóg wywiódł takich jak Natanael, który był prawdziwie Izraelitą, symbolu niewoli, symbolicznej niewoli, podczas żniwa wieku żydowskiego. A druga niewola Syłonu była w symbolicznym Babilonie, skąd Bóg wywiódł swój wierny lud podczas żniwa wieku Ewangelii, podczas żęcia i zbierania pokłosia. Oni tymi byli, którzy usłuchali głosu Pańskiego: wynijdź z niego ludu mój. Wkrótce przed śmiercią brata Rośla ci symboliczni stróże zaczęli się różnić między sobą. Nie patrzyli już okiem w oko i już nie śpiewali ze zespołem, jak to czynili przez tyle poprzednich lat. Ta niezgoda między nimi była jasnym dowodem, że praca żęcia się już skończyła. Nie było tam reportera, aby opisał to wszystko, aby akuratnie dokładał fakty, że wielka zmiana nastąpi między ludem Bożym. Nikogo tam nie było, oprócz męża odzianego w lnianej szacie, który spostrzegł tą zmianę i zaczął przygotowanie tego ostatniego raportu o zmianie czasów i chwil. Ostatnim dziełem pozabijanego Eliasza, zanim płaszcz spadł z niego, było uderzenie Jordanu, a to jest od jesieni roku 1913 do jesieni roku 1916. Eliasz tu przedstawia małe statko jako narzędzie mówcze Boga do świata w roli reformera. Aby być członkiem pozafiguralnego Eliasza, potrzeba było być zrzętym sierpem prawdy jakiś czas przed tym, a w czas, aby wziąć udział w pracy przedstawionej przez uderzenie Jordanu płaszczem. Ponieważ praca pozafiguralnego Eliasza skończyła się na jesień roku 1916, żęcie musiało się skończyć jakiś czas przed tym. Nie ma nic napisane, że Eliasz zdał raport swej pracy. Tylko wzmianka, że Eliasz uderzył wody i że się podzieliły tak, że on i Elizeusz obaj przeszli po suszy. Eliasz nie potrzebował przygotować raportu ze swojej pracy, bo to było dzieło pozafiguralnego męża odzianego lnianą szatą, który miał kałamarz w swym przyboku. Cienie i figury Biblii, drodzy bracia i siostry, które przepowiedziały osoby, zasady i rzeczy okresu eparuzji, są zarazem pięknymi i zawiłymi. A udział jednego brata lub jednej siostry w tym tak ważnym okresie mógł być przedstawiony przez różne symbole. Może bracia i siostry znają dzieło Szekspira, kiedy się wyraził w pewnym miejscu: cały świat jest sceną, a wszyscy mężczyźni niewiasty tylko aktorami. każdy ma swe wejście i wyjście, a jeden człowiek w tym czasie może grać różne role. Czas paluzyjny był także taką sceną. W kolejnym porządku wielu scen, a wszyscy jej mężczyźni i niewiasty nie byli aktorami, ale śmiertelnikami, ubiegającymi się o nieśmiertelność. Każdy ma swoje wejście i wyjście. Każdy w tym czasie może odgrywać różne role. Aż nareszcie mąż odziany w lnianą szatę wszedł z kałamarzem pisarskim przy boku i zdał raport. W przysypku dnia, tuż przed ciemną nocą, która okryła tak świątynię, dziedzińce i miasto, gdzie pracował. A echo słów jego jeszcze brzmi do pokolenia, od pokolenia do pokolenia. Uczyniłem tak, jakoś mi rozkazał. Jaką mamy korzyść tu w roku 1973 z tych rzeczy, które się działy przeszło 50 lat temu, tak jak one są pokazane we figurze w 9 rozdziale Ezechiela? Istnieje wiele dobrych przyczyn, lecz wymienię tylko kilka. Po pierwsze, jesteśmy zainteresowani różnymi częściami planu Bożego. Nie tylko co się dziś dzieje, ale co się działo dawniej, abyśmy mieli dobrą podstawę na to, co się dziś dzieje i co przyjmujemy i wierzymy. Po wtóre, musimy od czasu do czasu ponownie oszacować to, co wierzymy, nie jako wątpiciele, lecz jako pilni badacze Słowa Bożego, wzmacniający swą wiarę. A po trzecie, faktem jest, że jeszcze istnieje nieporozumienie między niektórymi braćmi, tak w Ameryce, jak i w Europie, którzy nie przyjmują zdrowej nauki na czas słuszny, ale nadal usiłują prowadzić pracę życia, pomimo tego, że ta praca już dawno się skończyła. A więc istnieje potrzeba powtórzenia niektórych dowodów na korzyść wszystkich. Jest potrzebne dla naszej wiary, abyśmy poznali, że praca żęcia jako pierwsza część żniwa wieku Ewangelii już dawno się skończyła i że ostatnie ziarno symbolicznej pszenicy już zostało zabrane do symbolicznego gumna. Symboliczny dzień okresu parusji się skończył, a obecnie żyjemy w symbolicznej nocy czasu ucisku, w okresie Epifanii Pańskiej, gdy praca każdego jest doświadczona. Lata szybko mijają, ale jednak są pełne błogosławieństw dla tych, którzy się trzymają prawdy na czasie i że świętą niecierpliwością oczekują ustanowienia tego Królestwa Bożego na ziemi, które będzie błogosławiło wszystkie narody ziemi. Na zakończenie, moi drodzy bracia i siostry, jeszcze nie wszyscy wybrani opuścili ziemię. Jeszcze jest wiele pracy do wykonania dla członków wielkiego grona i młodocianych godnych, jak i również dla wszystkich poświęconych Panu. Dziękujemy Panu za świadomość, jaką mamy, która się tyczy pracy męża odzianego lnianą szatą i za życie, za wierność i za mądrość tego najważniejszego jej członka, wiernego i roztropnego sługi, którego pamięć nigdy nam nie zginie. A więc, drodzy bracia i siostry, dziękujemy Panu, że ten mąż skończył swą misję pomyślnie i że uczynił wszystko to, co mu Pan rozkazał. Niech Pan nam wszystkim błogosławi.